Głównej, Władczynie Polski.
Królowa Bona pochowała męża i była świadkiem dwóch pogrzebów żon swojego syna. Jednak jej wpływy się kończyły. Została odsunięta w cień przez własnego syna, który z każdym rokiem popadał w coraz większą paranoję, a fakt, że nie dał królestwu następcy tronu, niczego nie ułatwiał. Nie widział w tym swojej winy, tylko złośliwego losu. Bona zaś wyjechała na Mazowsze i tam korzystała ze swoich umiejętności. A syn jeszcze miał się przekonać, jakie asy w rękawie trzyma stara królowa. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, na ostatnią część opowieści królowej Bonie z małej serii o tytule Łóżki z czarnym PR-em w podcaście Historia w roli głównej. Było ich trzy, identycznie ubrane i uczesane, zawsze w cieniu matki, patrzące na to, jak ta poświęca swój czas Augustowi i Izabeli, ale o nich zapomina. Zofia, Anna i Katarzyna wyglądały jak trojaczki, chociaż nimi nie były. Bona, która wychowywana była w przeświadczeniu, że może władać mężczyznami, powinna podobnie wychowywać własne córki. Nic bardziej mylnego. Kobieta, która stawiała na niezależność, siłę i pragnęła władzy, nie zatroszczyła się o to, aby te same wartości i umiejętności przekazać własnym córkom. Zdaje się, że nawet liczni ambasadorowie przybywający na dwór wawelski zapominali, że para królewska miała nie dwójkę, a piątkę dzieci. Jagiellonki mieszkały we trzy w jednym pokoju, nie posiadały własnego dworu i na swoje zawołanie miały tylko parę osób ze służby. Matka zatroszczyła się o ich edukację, ale nie w takim stopniu jak tą, jaką otrzymali Izabela i August. Nie zachowały się żadne zapiski, żeby królowa szukała dla swych córek wybitnych nauczycieli, czy łożyła na ich podróże czy obycie. Zdaje się wręcz, że córki jej przeszkadzały i nie miała żadnych problemów z ich porzuceniem. Niedosłownym, gdyż królewny żyły i mieszkały na Wawelu, ale nie wychodziły nigdy poza mury zamku. Kiedy matka wraz z ojcem, Augustem i Izabelą podróżowała na Litwę, trzy córki zostawały same na Wawelu. Cały dwór ruszał wraz z królową, ale nie dziewczynki, które nie miały szansy otrzaskać się w brutalnym świecie gier dworskich. Były niewidoczne dla matki, dopóki nie dorosły. Wtedy dopiero Bona zaczęła wykazywać nimi zainteresowanie, ale nie słychać, by szukała im mężów. Co jest dość dziwne, bo tak liczne córki były narzędziem do budowania relacji politycznych. Jagiellonowie byli potęgą, aż się prosiło o to, by związać silne sojusze z innymi państwami, poszerzyć swoje wpływy za pomocą córek. Tak się jednak nie stało. Z niewiadomych nikomu przyczyn wolała trzymać się przy sobie. Niektórzy będą twierdzić, że matka była świadoma tego, iż jej córki nie należą do piękności, więc nie znajdzie im dobrych mężów. Tylko że w świecie polityki nie liczyła się uroda małżonków, a to, jakie sojusze i powiązania ze sobą wnoszą. Także uroda nie grała tu kluczowej roli. Zofia, Anna i Katarzyna otrzymały od matki drogie ubrania, wszystkie takie same. Na obrazach siostry noszą identyczną biżuterię, nakrycie głowy i kroje sukien. Bona nie postrzegała ich jako odrębne osoby, tylko jako jedność. Zawsze o krok za matką, zawsze milczące i posłuszne. Mają dobrze wyglądać i być oprawą dla krewkiej królowej. Trwały u boku apodyktycznej Bony i nawet jeżeli byli jacyś chętni do ożenku, to Bona na żaden nie wydała zgody. A kiedy wyjeżdżała na Mazowsze po śmierci Zygmunta, tym razem zabrała córki ze sobą. Dwie starsze, na ówczesne czasy, były już starymi pannami. Jedynie Katarzyna, najmłodsza, miała jeszcze jakieś szanse, ale zasady były surowe. Młodsza siostra nie mogła zostać wydana za mąż, póki swojego stanu cywilnego nie zmienią starsze. Więc trzy córki towarzyszyły Bonie niemal do samego końca. Historycy zadają sobie pytanie, co kierowało królową. Nikt bardziej od niej nie wiedział, jak ważne jest działanie na rzecz rodziny panującej. Nie kto inny, a ona doprowadziła do koronacji syna za życia jego ojca. To ona walczyła o Węgry dla Izabeli, to ona toczyła boje z Habsburgami, a potem nagle przestała i porzuciła córki. Upatruje się w tym zachowaniu paru kwestii. Jedną z nich jest żal do córek, że nie były chłopcami, bo to dziedzic płci męskiej zapewnia przedłużenie rodu. Drugą – zachłonność Bony do gromadzenia bogactwa dla siebie. Panna młoda to olbrzymi posag, czyli należałoby naruszyć to, co z taką pieczołowitością gromadziła przez lata. Trzecia jest taka, że gdy Zygmunt zmarł, Bona miała świadomość, że nie jest lubiana. Ludzie ją opuszczali, ponieważ więcej widzieli dla siebie szans u boku młodego króla niż wdowy po poprzednim władcy. Możliwe, że obawiała się samotności na Mazowszu i widziała w córkach jedyne towarzyszki, które mogła mieć u siebie. Niezależnie czym się kierowała stara królowa, wyruszyła na Mazowsze wraz z córkami. Ale towarzyszył im ktoś jeszcze. Włoch. Jan Wawrzyniec Papakoda, który stał się wręcz cieniem Bony.
Historia w roli głównej, władczynie Polski.
Jan Wawrzyniec Papakoda, a prawdziwie Giovanni Lorenzo Papakoda, pojawił się w otoczeniu królowej Bony w 1548 roku, tuż po śmierci Zygmunta Starego, kiedy to sporo osób odwróciło się od starej królowej. Niewiele wiadomo na temat jego pochodzenia. Był włoskim arystokratą urodzonym w Bari. Nie wiemy, jak wyglądał, jakie miał cechy, poza tym, że szybko wkupił się w łaski Bony. Możliwe, że miała słabość do krajana, który pochodził z miejsca, które wyryło się sentymentem w jej sercu. Bardzo szybko zyskał pełen posług u Bony. Zajmował się dyplomacją w jej imieniu, zarządzał pieczęcią i otrzymywał podpisane dokumenty in blanco. Innymi słowy, był najważniejszą osobą na dworze królowej na Mazowszu. A region kwitł. Bona gdziekolwiek się nie pojawiała, sprawiała, że okolica zaczynała przynosić dochody. To na jej rozkaz powstawały nowe młyny, studnie i wytwórnie tkanin. Porządkowała przyległe majątki, lokowała nowe wsie, tworzyła ogrody warzywne i kompleksy rolne. Zakładała nawet winnice, pomimo tego, że klimat nie był sprzyjający. Praktycznie wygnana na Mazowsze, miała tam przebywać z dala od syna. August liczył, że wysłał matkę do swego rodzaju więzienia, ale zapomniał jednego. Że Bona nie lubiła bezczynności. Rzuciła się w wir pracy i porządkowania zaniedbanej dzielnicy, gdzie nie było żadnej silnej szlachty. Stała się udzielną władczynią i mogła poświęcić się temu, co lubiła najbardziej – tworzeniem bogactwa. Nie byłoby przekłamaniem stwierdzenie, że królowa była niczym Midas. Czegoś nie dotknęła, zamieniała w złoto. Źródła mówią o tym, że doglądała każdej budowy, osobiście wybierała i mianowała zarządców dóbr, czuwała nad piwnicami i magazynami, upewniając się, że spis zgadza się z inwentarzem. Historycy są zgodni co do tego, że gdyby nie Bona, Warszawa nie byłaby takim samym miastem. Gdyby nie jej działania, być może nigdy nie byłaby brana pod uwagę jako nowa stolica. Bona swoim oddaniem i pracowitością zjednała sobie przychylność oraz lojalność mieszkańców dzielnicy. Kiedy ugruntowała swoją pozycję i przekonała do siebie ludzi, poszła za ciosem. Odbudowywała kolejne zamki, w tym ten w Łomży i Gostyninie. Innymi słowy, jeżeli syn myślał, że matka się zaszyje na Mazowszu i powoli odejdzie w niepamięć, to głęboko się pomylił. Stała się administratorką ziem. Ale Mazowsze było za małe dla kobiety, która rządziła całym krajem. Nie była jednak mecenasem sztuki i kultury. To nie leżało w jej zainteresowaniach. Jeżeli dotowała jakąś uczelnię, to dlatego, że była zainteresowana możliwymi pozycjami dla swoich ludzi. Jeżeli decydowała się na wsparcie kościoła, to dlatego, że ten był dla niej narzędziem do sprawowania władzy. Nie kierowały nią altruistyczne, powiedzielibyśmy, renesansowe pobudki.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Nawet jeżeli Bona była na wygnaniu, to nadal interesowała się tym, co dzieje się w państwie. Królową nie przestaje się być tylko dlatego, że syn sobie tego zażyczył. Bona wiele lat poświęciła na rozwój tego kraju. Była mu oddana całym sercem i nie mogła znieść myśli, że jest odsunięta od najważniejszych decyzji. Relacji nie poprawił również kolejny ołżenek Augusta. W 1553 roku poślubił on siostry swojej pierwszej żony, Katarzynę Habsburg, a Bona, tak bardzo przeciwna do tej pory Habsburgom, nie oponowała. W imieniu Augusta wszystko z Habsburgami załatwiał Mikołaj Czarny. Reprezentował króla w ślubie per procura i sprowadził nową królową do Polski. Katarzyna różniła się od swojej siostry, była ambitna, pewna siebie i wygadana. Nie należała do piękności, ale króla to nie interesowało, dla niego liczył się dziedzic. Już wtedy zaczęto mówić, że po dwóch żonach jest obawa, że to król może nie być płodny, ale ten tej wiadomości do siebie nie przyjmował. Katarzyna nie zachodziła w ciążę, co jedynie podsycało kolejne plotki i domysły. Nagle, w 1554 roku ogłoszono, że Katarzyna jest w ciąży, ale dziecko nigdy się nie narodziło. Jedni mówią, że doszło do poronienia, inni, że ciąży nigdy nie było. Krąży pogłoska, że ponoć Katarzyna miała udawać ciążę i podsunąć królowi dziecko dwórki jako swoje. Taki spisek raczej nie miał racji bytu, ponieważ dwór żył plotkami. Każdy dla każdego spiskował, więc taki fortel byłby bardzo szybko odkryty. Największe prawdopodobieństwo jest takie, że mogła zajść w ciążę urojoną. Ciągle jej przypominano, jakie jest jej zadanie, a poczucie, że się z niego nie wywiązuje, mogło wpłynąć na młodą dziewczynę. Jeszcze jedna opcja jest taka, że królowa zaszła w ciąży z kimś innym i poroniła. Niezależnie od tego, jak sytuacja wyglądała, Zygmunt August od tego czasu odsunął się od żony, a ta, jak jej siostra, została skazana na samotność i pogardę. Różnica była jedynie taka, że Bona nie okazywała wzgardy Katarzynie. Wręcz przeciwnie, zachowały się listy tych dwóch kobiet, które regularnie do siebie pisywały. Z korespondencji Mikołaja Czarnego wiemy również, że żona Augusta spotykała się pokątnie z teściową. Czy Bona z wiekiem zmiękła? Czy odezwała się w niej jakaś nuta współczucia i wyrzutów sumienia za to, jak traktowała Elżbietę? Można wysunąć taką teorię, ale jak zawsze, Bona miała plan. I aby go zrealizować, potrzebowała wsparcia ze strony Habsburgów. Nagła zmiana w relacjach politycznych była niespodziewana. Od zawsze Bona była przeciwna Habsburgom, nigdy im nie przychylna, wciąż czyniła afronty na arenie politycznej, aż tu nagle oznajmiła, że chce zawrzeć sojusz. Rozpoczął się wyścig pomiędzy nią a Augustem o przychylność Habsburgów. Bona, słynąca z tego, że nie chciała doposażać córek, lekką ręką wydawała olbrzymie sumy. Do cesarza rzymskiego wysłała 320 sobolich futer, a w 1554 roku wykosztowała się na ślub Filipa II Habsburga z córką Tudorów. Nadchodziła zmiana warty na tronie cesarskim i królowa chciała z tego skorzystać. Nawet w angielskich źródłach widnieje zapis, jakie bogactwo królowa z Polski podarowała z okazji ślubu. Oczywiście, August nie był nieświadomy poczynań matki i robił wszystko, aby być w lepszych układach z Habsburgami niż ona. Nie było mu na rękę, że Bona zamiast zająć się Mazowszem, mieszała się do wielkiej polityki. Nie przewidział, że swoimi działaniami i chęcią zepchnięcia Bony na margines pamięci utwierdzi ją w pewnym pomyśle, który tym bardziej mu się nie spodoba. Bona chciała wyjechać z Polski. Nie był to pomysł nagły i podyktowany impulsem. Królowa od jakiegoś czasu nosiła się z tym zamiarem, ale wciąż przemawiały do niej lojalność do kraju zmarłego męża oraz poczucie, że może jeszcze wiele dla królestwa zrobić. Jednak im dłużej przebywała na Mazowszu, tym coraz bardziej przekonywała się, że nic nie może zrobić. Większość możnych panów się od niej odwróciło, a widząc, jak rozwija podarowaną jej dzielnicę, zaczęto się odgrażać, że zostanie jej odebrana. Oliwy do ognia dolewał sam August, który prowadził rodzinę na samo dno. Roztrwonił cały majątek, który był tak skrupulatnie zbierany przez poprzednie pokolenia. W 1562 roku jego długi wynoszą prawie 500 000 florenów. I to nie na prowadzenie polityki, ale też na wystawne i bogate życie. I więcej ubywało środków w jego skarbcu, tym łakomiej patrzył na zgromadzony majątek matki. Gdy Bona wystosowała pozwolenie o opuszczenie kraju, August odmówił, a możni panowie słali listy. Nawoływali królową, aby zmieniła zdanie. Odwoływali się do tego, że musi przecież zajmować się dobrami jej powierzonymi, córkami, które wciąż są pod jej opieką. Wręcz doszło do tego, że swoje, jakbyśmy dziś nazwali, brudy prali publicznie. Bona skarżyła się cesarzowi, że syn nie pozwala jej wyjechać. O pomoc zwróciła się nawet do Marii Tudor. Zygmunt zaś pisał do cesarza, prosząc o poradę, co ma z matką uczynić. Niewiele czasu minęło, aż awantura matki z synem stała się głośna na całą Europę. Doszło do tego, że wydany został edykt zakazujący komukolwiek pomagać Bonie w wyjeździe z kraju. Królowa musiała więc sięgnąć po to, co wiedziała, że zawsze działa. Opówki. Musiała jednak przekupić największego oponenta, czyli własnego syna. Obiecała mu, że odda mu w zarząd wszystkie swoje ziemie, a zabierze ze sobą jedynie swój majątek ruchomy. Naciskany przez Tudorów i Habsburgów, Zygmunt August w końcu pękł i wyraził swoją zgodę. Bona nie miała zamiaru zabierać ze sobą córek, a te przecież towarzyszyły jej na Mazowszu. Szybko wydała za mąż Zofię, za księcia brunszwickiego Henryka. Jednak młodsze siostry nie miały takiego szczęścia i patrzyły, jak matka ładuje na 24 wozy swój dobytek i zostawia je w opuszczonym zamku. Nie jest jednak tak, że nie zatroszczyła się o ich byt. Zrobiła to w swoim stylu. Klejnoty, perły, ubiory i inne bogactwa zamknęła w dwóch skrzyniach ukrytych w zamkowej piwnicy, a klucze zabrała ze sobą. Poinformowała, że odeśle klucze wtedy, kiedy córki zostaną wydane za mąż. Jednak utrzymanie poleciła już synowi. Od teraz król miał się zatroszczyć o ich byt. Ona sama wyruszała w podróż do Bari.
Historia w roli głównej, władczynie Polski.
Tym razem Bona odbywała podróż w drugą stronę i odkryła, jak świat bardzo się zmienił od jej ostatniej wyprawy, która miała miejsce prawie 40 lat temu. W wieku 63 lat, pokonując Alpy, dotarła do Włoch i tam odprawiła cały towarzyszący jej polski dwór, aby do Bari wjechać tylko we włoskiej obstawie. Czuła, że wróciła do domu i uwolniła się od wszelkich trosk. Jednak miasto, podobnie jak sama Bona, zmieniło się. Nie żyli już ci, których opuszczała, kiedy miała zaledwie 20 parę lat. Sam zamek stał pusty, bez wszystkich luksusów, jakim opływał, kiedy zamieszkiwała tu z matką. Było widać lata zaniedbań i kradzieży. Bona wtedy zrozumiała, że uciekła od syna, ale nie od problemów. Miała dwie opcje. Mogła zaszyć się w komnatach i dożyć swych dni w ciszy, lub zakasać rękawy i znów zabrać się do pracy. Jak łatwo się domyślić, królowa wybrała drugą opcję. Bona, widząc problem, od razu szukała rozwiązania. Zleciła budowę dwóch cystern na wodę oraz wykopanie studni, aby zaradzić skutkom suszy. Stworzyła system dystrybucji zboża dla biedoty, aby uspokoić negatywne nastroje społeczne. Po raz kolejny wykorzystała swoje zdolności i umiejętności zarządzania ziemią, polepszając tym samym jakość życia mieszkańców, a ci bardzo szybko zapałali wdzięcznością do Bony. Sam zamek również otrzymał nowe życie. Przebudowała zewnętrzną elewację i przywróciła świetność starej budowli. Niestety, Bona popełniała też błędy. I to na arenie politycznej. Nie wiadomo, dlaczego była tak nieostrożna i uwierzyła w niezachwialność układu, jaki zawarła z Habsburgami, których przecież zwalczała przez całe swoje życie. Dowodem tego jest pożyczka, jaką podarowała Filipowi II Habsburgowi. Umowa opiewała na kwotę 430 tysięcy złotych dukatów. W przeliczeniu na dzisiejsze warunki mówimy o kwocie 235 milionów złotych. Ponoć starała się uzyskać dla siebie koronę. Ubiegała się o stanowisko wicekróla Neapolu i liczyła na to, że co roku Habsburgowie będą oddawać pieniądze w kwocie 43 tysięcy dukatów. Tylko, że nie mieli takiego zamiaru. Jak zwykle zresztą, za nic mieli obietnice i zaciągnięte długi. Bo ona przecież o tym doskonale wiedziała. Istnieje teoria mówiąca, że za wszystkim stał Jan Wawrzyniec, który wiernie służył królowej i był jej załóżnikiem, doradcą i powiernikiem. Jedni mówią, że Bona się w nim zadłużyła, a on z tego chętnie korzystał. Królowa w Bari tworzyła swój dwór od nowa, więc nagle rodzina Papakoda zajmowała większość stanowisk. Franciszek Papakoda zarządzał zamkiem, Artur dbał o organizację uroczystości i znalazł dla królowej medyka, Jana Antoniego di Matere. A sam Jan prawdopodobnie był agentem Habsburgów, który już od dawna siedział im w kieszeni. Gdy tylko skrzynie z pieniędzmi opuściły Bari, Bona została z niczym, bez majątku i bez obiecanego tytułu, za to z problemem natury biurokratycznej. Właśnie wtedy Habsburgowie rozpoczęli pracę nad integracją państwa i aby to osiągnąć, musieli ograniczyć niezależność małych włoskich księstewek, które posiadały własne sądownictwo i system podatkowy. Jak łatwo się domyślić, na celowniku znalazły się Bari i Rossano. Wszystkie nadużycia, jakie nagle się pojawiły, Habsburgowie zbywali, zasłaniając się literą prawa i korupcją we Włoszech. Nadal też nie spieszyli się ze spłatą pożyczki, bo ona zrozumiała, że dała się koncertowo obrać i że natychmiast musi wyjechać z Bari.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Bona twierdziła, że wyrusza do Wenecji, ale z zachowanej korespondencji wiemy, że stamtąd miała wrócić do Polski. Zygmunt August wyraził na to zgodę. Powodem nie była tęsknota za matką, a obawa o to, że roztrwoni doszczętnie resztę majątku, jaki miała. Taka ogromna pożyczka, jaką udzieliła Habsburgom, odbiła się szerokim echem w Europie, a na dworze polskim aż zawrzało. Bona musiała wrócić, a w zamian za to miała odzyskać wszystkie posiadłości, jakie oddała synowi przed wyjazdem. Papakoda poczuł, że ma nóż na gardle. W Polsce Bona mogła wyrywać się spod jego wpływów, a co gorsza, zakwestionować prawomocność umowy zawartej z Habsburgami. Musiał działać i to szybko. Na początku października 1557 roku Bona mocno podupadła na zdrowiu, co uniemożliwiło jej podróżowanie, a w połowie miesiąca była już na łożu śmierci. Nikt nie wiedział, na co choruje królowa, a większość pewnie założyła, że to po prostu już jej czas. Tak naprawdę został zawiązany spisek. Jan Wawrzyniec zdobył truciznę i wraz z pokojówką oraz lekarzem przystąpił do działania. Kiedy królowa nie mogła już podejmować decyzji, stworzył testament, w którym cały majątek zapisał sobie oraz Habsburgom, realnie wydziedziczając Zygmunta Augusta oraz jego siostry. Silna wola Bony dała o sobie znać ostatni raz. Zawołała do siebie sekretarza oraz inną pokojówkę, której mogła zaufać i podyktowała nowy testament. W tym czasie wszyscy inni dworzanie zostali zawołani do bazyliki, gdzie miała odbyć się msza za jej zdrowie. Dzięki temu nikt nie mógł przeszkodzić w podyktowaniu nowej woli. Sekretarz Scypion Katapani posiadał uprawnienia notariusza papieskiego. Tak więc dokument stworzony przez niego był pod względem prawnym nie do podważenia. Królowa odwołała wszelkie zapisy na rzecz Habsburgów i swoim spadkobiercą mianowała Zygmunta Augusta. Zmarła 19 listopada 1557 roku w Bari, otoczona przez zdrajców, a jej ciało aż do lat 90. XVI wieku było wystawione na widok publiczny w zakrystii kościoła św. Mikołaja w Bari. Dopiero Anna, 40 lat po śmierci matki, zatroszczyła się o jej godny pochówek. W odcinku wykorzystano materiały takie jak Damy Złotego Wieku autorstwa Kamila Janickiego, Cudzoziemskie żony i matki władców polskich autorstwa Iwony Kienzler, Historia, której nie było autorstwa Agnieszki Jankowiak-Majk, Bona Sforza autorstwa Marii Boguckiej.